A my teraz przez chwilę posłuchamy pani Ireny Lasoty, która jest w Polsce wciąż jeszcze. Wszyscy rozmawiają z nią o Martu 68, a my w Radiu Wnet również o innych sprawach. Wczoraj rozmawialiśmy właśnie o dymisji Rexa Tillersona, bo pani Irena Lasota jako osoba mieszkająca w Waszyngtonie tą politykę amerykańską z bliska obserwuje.
No więc jak wszystkie takie nagłe rzeczy, jest to rzecz spodziewana od dawna. To znaczy od momentu, kiedy moim zdaniem wiele tygodni temu rozeszło się w prasie, że sekretarz Tillerson nazwał prezydenta Trumpa idiotą, czyli moron po angielsku, już było wiadomo, że długo nie postanie. Ale też trzeba powiedzieć, że jest coś w rodzaju, nie konfliktu, tylko raczej równoległych działań Białego Domu i Departamentu Stanu, które nie zawsze na siebie zachodzą. I politykę zagraniczną bardzo lubi robić prezydent Trump, i który, to nawet nie to, że on lubi zaskakiwać ludzi, tylko robi to, co mu do głowy przyjdzie. Tak jak było ostatnio z tym, że on się zgodził się na pertraktację, na rozmowy z Północną Koreą, mimo że właściwie nic nie zostało przygotowane. To oczywiście może z pozycji takiego normalnego człowieka wyglądać, że no nic strasznego, można sobie posiedzieć, ale normalnie tego rodzaju spotkania na najwyższym szczeblu krajów, które nie utrzymują z sobą stosunków od nigdy, od bardzo dawna, i w którym jedno jest wielkim mocarstwem atomowym, a drugie jest oszalałą dyktaturą, to takie spotkania się przygotowuje bardzo długo. To znaczy, że trzeba robić analizy, trzeba cele sobie postawić. Tego wszystkiego brakuje w pomyśle Trumpa, że on pójdzie, spotka się z tym, już nie pamiętam, jak on nazywał, tłustym Karłem czy coś takiego, i że z nim wszystko ustali. Z tym, że oczywiście mają do czynienia z dwoma mało zrównoważonymi ludźmi. Może rzeczywiście się dogadają. Ale to, że odszedł Tillerson, to jest to było spodziewane. Natomiast nie wiadomo, czy to w ogóle cokolwiek zmieni w tym, że Departament Stanu odzyska swoją dawną świetność i siłę, którą miał na przykład za prezydenta Obamy.
Ale Tillerson też nie był człowiekiem Departamentu Stanu, nie był człowiekiem gmachu, jakbyśmy o nim powiedzieli w polskich warunkach, bo przecież był człowiekiem, który przyszedł z zewnątrz, z wielkiego biznesu.
No jak większość tych sekretarzy, czyli ministrów naznaczonych przez prezydenta Trumpa, wielu z nich przyszło do ministerstw, których ktoś nie lubili, którzy od początku mówili, że pozmieniają, powyrzucają, zredukują i tak dalej. To akurat rzeczywiście, Tillerson nie ma żadnego doświadczenia w polityce. Miał doświadczenie w biznesie i w biznesie z Rosją i z różnymi takimi krajami, chyba z Kazachstanem również, ale z dyplomacją jako taką nie miał nic wspólnego. On miał przede wszystkim bardzo duże interesy z różnymi rosyjskimi firmami naftowymi, natomiast politykę naprawdę nie tworzył Departament Stanu w stosunku do Rosji, tylko to były między Białym Domem i Kongresem. I na przykład Kongres przegłosował już jakiś czas temu zwiększenie sankcji w stosunku do Rosji, ale mimo to Biały Dom tego nie zastosował, a Departament Stanu był między tymi dwoma i nie było go widać specjalnie w polityce rosyjskiej. Także ciągle będzie ważne nie tylko co zrobi nowy sekretarz stanu, tylko czy jakaś forma polityki, czy decydowania i reagowania przejdzie z powrotem do Departamentu Stanu, czy to wszystko będzie też w Białym Domu. Myślę, że troszkę odejdzie z Białego Domu, bo Biały Dom jest coraz bardziej osłabiany kadrowo. Coraz więcej osób odchodzi, coraz więcej osób jest usuwanych, czy usuwanych w cień.
Powstaje w takim razie pytanie, kto tak na bieżąco, na co dzień, bo rozumiem, że prezydent Trump wpada na różne pomysły, często część z tych pomysłów realizuje od razu na swoim Twitterze, a kto tak na co dzień właściwie robi w Ameryce politykę zagraniczną?
No, ma się wrażenie, że nikt specjalnie, to znaczy Kongres, który z kolei jest bardzo powolny i jest w stanie tylko panować nad jakimiś wybranymi fragmentami polityki zagranicznej. I to było widać od początku tej prezydentury, że w Departamencie Stanu, że się chciało rozmawiać o jakichś egzotycznych częściach świata, o których prezydent Trump nie słyszał, to tam panowało niezdecydowanie takie troszeczkę biurokratyczne, jak kiedyś panowało, nie wiem, w PRL-u, na pewno, czy, że nikt nie chce podjąć żadnej decyzji, bo to może być zbyt kosztowne i to raczej skłania ludzi do tego, żeby przychodzili ludzie bierni i ludzie, którzy nie mają własnego zdania i to jest bardzo niedobre.
Irena Lasota dla Poranka Wnet. To była rozmowa nagrana wczoraj, zaraz po dymisji pana sekretarza Rexa Tillersona, a tymczasem zbliża się godzina 9. Radio Wnet, minęła godzina 9, zaczęliśmy trzecią godzinę Poranka Wnet. Przypomnę tylko, że jest 14 marca, środa, a w Warszawie jest dzień wiosenny i ciepły. I piękny w naszym studiu profesor Krzysztof Miszczak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A my łączymy się w tej chwili z ministrem Witoldem Waszczykowskim, szefem dyplomacji Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015-2018. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu. Tak.
Jak pan minister przyjął dymisję Rexa Tillersona ze stanowiska sekretarza stanu USA?
Bez zaskoczenia, dlatego że o tej dymisji mówiło się już od kilku miesięcy. Sam zresztą w grudniu byłem świadkiem pewnej sprzeczki między Rexem Tillersonem a prezydentem Trumpem. Na początku grudnia byłem świadkiem, kiedy Rex Tillerson próbował zablokować decyzję prezydenta Trumpa w sprawie Jerozolimy. Także no, było to oczekiwane, było to spodziewane.
Czy ta różnica zdań między oboma politykami wynikała z różnicy koncepcji, czy jednak z tego, że Tillerson był tutaj przedstawicielem establishmentu, który trochę usiłuje tonować różne wybuchowe pomysły Donalda Trumpa?
Myślę, że ze wszystkich tych powodów rzeczywiście Tillerson wychodził również jak Trump z biznesu, ale takiego biznesu, który bardziej stabilny, poukładany i bardziej chyba umiarkowany miał poglądy. Zresztą w niektórych przypadkach poglądy były dość ambiwalentnie, do końca rozpoznawalne. Chyba były też różnice charakterów między politykami. Tak wygląda dzisiaj, że prezydent Trump domaga się jednak bardziej asertywnej polityki, szybszych rezultatów, bardziej stanowczej, można powiedzieć, takiej męskiej polityki wobec świata. Stąd dobiera sobie kolejnego człowieka, który wychodzi się ze służb specjalnych i ma doświadczenie wojskowe.
Z punktu widzenia naszych czysto polskich spraw, zwłaszcza z tych ostatnich zawirowań wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, czy ta zmiana ma jakiekolwiek znaczenie?
Myślę, że nie, chociaż jeszcze za wcześnie o tym mówić. Myślę, że przez najbliższe tygodnie nie dojdzie do jakichś gwałtownych zmian w Departamencie Stanu. W związku z tym nowy szef Pompeo będzie otrzymywał podobne komentarze, podobne analizy jak do tej pory Tillerson i to nie zmieni jednak w najbliższych tygodniach postawy Departamentu Stanu wobec nas.
W tej chwili jest na wokandzie sprawa ewentualnego spotkania Donalda Trumpa z dyktatorem Korei Północnej. Czy pan sądzi, że rzeczywiście może dojść do takiego wydarzenia? To jednak byłoby dość taki ewenement w stosunkach międzynarodowych.
Byłby rzeczywiście, biorąc pod uwagę, jak w ostatnich miesiącach panowie do siebie zwracali się i jak była traktowana Korea i jak zachowała się Korea Północna w ostatnich latach. Byłoby to spotkanie porównywalne do wizyty Nixona w Pekinie przed kilkudziesięciu laty. Sam jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście do niego dojdzie.
Tymczasem jest napięcie w stosunkach Rosji z Zachodem, kolejne już, zwłaszcza między Rosją a Wielką Brytanią, kolejna śmierć nawróconego agenta. Czy to jest tak, że prezydent Putin tutaj trochę na użytek swój wewnętrzny przed wyborami pręży muskuły, czy rzeczywiście to napięcie ma jakieś źródła międzynarodowe?
To może być oczywiście efekt kampanii wyborczej, pokazania społeczeństwu rosyjskiemu, że jednak panuje nad polityką, bo ostatnio było w kilka zadanych ciosów w rosyjskiej polityce, na przykład w Syrii, spory wypadek najemników, którzy tam ucierpieli. Ale to z drugiej strony też jest sygnał dla świata, że Rosja w dalszym ciągu kąsa, że wychodzi poza obszar, o którym mówi, że jest obszarem jej ewentualnej dominacji strefy wpływów, że może prowadzić działania już nie tylko poprzez trole, ale również działania z użyciem broni chemicznej, ponieważ ten agent został otruty przy użyciu chemii, która jest traktowana jako broń chemiczna i zakazana. W związku z tym to napięcie ma podłoże szerokie. W nocy upłynęło ultimatum, które Brytyjczycy stawiali Rosjanom. No i teraz należy oczekiwać retorsji ze strony brytyjskich, które oczywiście doprowadzą również do retorsji i retaliacji ze strony rosyjskiej zapewne i ten kryzys będzie eskalował.
Zakończmy w takim razie na sprawach polskiej polityki zagranicznej, ale oczywiście z Ameryką w tle. Jak należy rozwiązać te zawirowanie wokół nowelizacji ustawy o IPN? Czy powinniśmy się jakoś wycofać, czy raczej powinniśmy, skoro już żeśmy poszli w tą stronę, być twardzi i się nie wycofywać?
Poprzez rozmowy, dalszy dialog, wyjaśnianie naszych celów. Można zresztą, zanim jeszcze zaczniemy nowelizować ustawę, porozmawiać, czy moglibyśmy uzupełnić ją jakimiś rozporządzeniami wykonawczymi, które by doprecyzowały, jak ona będzie wchodziła w życie. To są decyzje niższej rangi, nie wymagają udziału parlamentu, nie wymagają takich zmian, które no, by wizerunkowo źle u nas też wyglądały. Być może to wystarczy. No następnie będziemy czekać na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, czy on zdecyduje się, w jaki sposób uzupełnić tą nowelę, ale przede wszystkim należy utrzymywać dialog zarówno z Izraelem, diasporą żydowską w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata i oczywiście Amerykanami, aby wyjaśniać nasze intencje, nasze zamiary, dlatego że ta dyskusja, jaka rozpoczęła się w tej chwili na świecie, wynika przede wszystkim z pewnej niewiedzy, obaw, które należy po prostu wyciszyć i wyjaśnić.
No tak, tylko że przez 2 lata też usiłowaliśmy w Komisji Europejskiej na przykład wyjaśniać różne rzeczy, że to wszystko jest oparte o nieporozumienie i bardzo nam to ciężko szło.
A to jest inna kwestia. To jest, z Komisją mamy spór polityczno-ideologiczny i rzeczywiście pewno nie wyjaśnimy go na płaszczyźnie prawnej. Wiemy, że środowiska w Brukseli, część elit brukselskich i biurokracji brukselskiej, wiemy, jaki jest proweniencji ideologiczno-politycznej i z nimi nie ma sporu prawnego, bo Biała Księga wyjaśnia dokładnie, w jaki sposób regulujemy naszą rzeczywistość w wymiarze sprawiedliwości, że importujemy po prostu pewne rozwiązania. Natomiast komisja ich nie chce zaakceptować, ponieważ wyznaje tutaj podwójne standardy. Jasno nam się przedstawia, że co jest dobre dla Francji, niekoniecznie musi pasować w Polsce i tak dalej. Więc komisja po prostu chce, aby było jak było. Przyjęła narrację naszej opozycji i nie akceptuje rozwiązań, jakie my proponujemy, mimo tego, że rząd obecny ma demokratyczną legitymację do tego, aby takie reformy wprowadzać. Komisja tutaj przyjmuje stanowisko korporacji prawniczych, które uważają, że wybory wyborami, ale sprawiedliwość powinna być po ich stronie, jak to kiedyś mówiono w zabawnej polskiej komedii i to oni roszczą sobie pretensje do interpretacji naszej konstytucji, naszego prawodawstwa. I niestety tutaj jest ta kolizja, jak powiedziałem, ideologiczno-polityczna.
Bardzo dziękuję. Minister Witold Waszczykowski był rozmówcą Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo też.
Poranek Wnet, godzina 9.09, 14 marca 2018 roku. Środa, w studiu profesor Krzysztof Miszczak. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry.
Panie profesorze, spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o sprawach niemieckich, o tym, że pani kanclerz Merkel znów zostanie panią kanclerz Merkel, ale proszę o słowo komentarza do tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych.
Ja tu się generalnie zgadzam oczywiście z panem ministrem, ale mam jeszcze jedną taką uwagę, jaką rolę odgrywał Tillerson w stosunkach europejsko, czy niemiecko, czy francusko-amerykańskich. Społeczeństwa Europy Zachodniej, Starej Europy Zachodniej postrzegały Tillersona jako takiego partnera do przekazywania własnych informacje o własnych interesach do Białego Domu. Tutaj, jak pan redaktor i państwo wiecie, prasa zachodnioeuropejska jest bardzo krytycznie nastawiona do Trumpa, więc tutaj on był takim kanałem komunikacyjnym, informacyjnym. Europa generalnie, czy elity polityczne starej Europy, to znaczy Francji i powiedzmy sobie Niemiec, nie mają kanałów rozmów rozwiniętych z nową administracją amerykańską i Tillerson tutaj był taki otwarty, oni postrzegali go jako takiego większego liberała, za polityka, z którym można rozmawiać, o różne problemy. Z punktu widzenia polskich interesów, ja go oceniam jako pozytywną postać w tej administracji.
Czyli to jest zmiana na gorsze w takim razie dla nas.
To jest i tak, i nie, no bo my bezpośrednio wpływu oczywiście na różne przetasowania w administracji amerykańskiej nie mamy. Mamy problem z tym, że oczywiście wiemy mniej więcej, jaką politykę prowadzi prezydent Trump. Z naszego punktu widzenia polskiej polityki bezpieczeństwa, bo to jest dla nas ważne, jest to, będzie na pewno kontynuacja i tutaj odejście Tillersona nic nie zmieni. Bym powiedział wręcz przeciwnie. Pompeo, który jest następcą, czy będzie następcą 31 marca pana Tillersona, będzie bardziej radykalną politykę prowadził w stosunku do Rosji, bo on po prostu lepiej zna.
Dobrze, to teraz wracamy do tego, o czym mieliśmy rozmawiać na samym początku. To jest tak, jak wygrywa się raz wybory, no to się wygrywa, to się zdarza. Jak się wygrywa dwa razy wybory, to albo się jest dobrym, albo po prostu akurat miało się szczęście. Ale jak się wygrywa wybory kolejny i kolejny raz, to już znaczy, że to jest pewien system. No i u naszych zachodnich sąsiadów jest ten system, on się nazywa Angela Merkel. Angela Merkel kolejny raz zostanie kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec.
Tak, dzisiaj zostanie wybrana. Oczywiście już obrady Bundestagu się rozpoczęły, głosowanie się rozpoczęło. Ona musi uzyskać tą większość kanclerską, to jest 355 głosów. Myślę, że ją uzyska. Koalicja, ta wielka koalicja, to jest mała koalicja, bo teraz nie wiadomo, czy to jest wielka koalicja, ponieważ SPD jest małym koalicjantem. Ma w Bundestagu 399 głosów. Deputowanych mamy 709 osób, więc myślę, że tutaj jest, że tak powiem, jasny wybór. Potem szybko pojedzie do Bellevue, to jest siedziba prezydenta, tam będzie zaprzysiężenie, wróci znowu do Bundestagu, tak gdzieś po 12, bo 12 będzie prawdopodobnie zaprzysiężenie u pana Steinmeiera, no i przedstawi swój rząd i z powrotem znowu wraca do tego Bellevue z tym nowym rządem, który zostanie zaprzysiężony oczywiście przez pana prezydenta. Podstawą prawną jest artykuł 63, jeżeli chodzi o Bundestag, jeżeli chodzi o 63, jeżeli chodzi o pana prezydenta, 64, jeżeli chodzi o Bundestag. I to jest czwarta kadencja. Czwarta kadencja, ja uważam ze swoich doświadczeń, oczywiście, jeżeli chodzi o Niemcy, jest to, nie chcę powiedzieć zła koalicja, ale to będzie bardzo słaba koalicja z tego względu, że ona, że to są partnerzy, którzy się bardzo dobrze znają. Jest to takie przeprowadzenie kadencji, czy doprowadzenia do utworzenia rządu raczej rozsądkowe. Ten rząd nic nie zmieni. On będzie taką saturyzacją tego, co było do tej pory, więc nie oczekuję czegoś, jakichś rewolucyjnych zmian. Wręcz przeciwnie, bym powiedział, że będzie zachowanie tego, co do tej pory było sprawdzone. Jeszcze jedno zdanie. Tutaj myślę, że w wyborach oba ugrupowania polityczne wyciągnęły wnioski. Rząd, czy społeczeństwo niemieckie oczekuje bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa wewnętrznego. Ten rząd w umowie koalicyjnej to gwarantuje. Do tego dochodzi, że tak powiem, ta personalne, że te osoby, które będą że tak powiem, odgrywać główną rolę w tej koalicji, są bardzo znane w wymiarze politycznym i w społeczeństwie niemieckim, więc nie widzę i nie oczekuję żadnych politycznych niespodzianek.
Pan powiedział, mała koalicja, SPD jest mniejszym partnerem, ale to jest mniejszy partner, który dość dużo chyba uzyskał.
Tak, to było oczywiście polityczne zadanie pani kanclerz, która doskonale wiedziała, że jeżeli więcej miejsc, sześciu ministrów, to jest bardzo dużo, więcej jak CDU, bo mówię jeszcze z CSU, jeżeli przekaże tutaj, czy zagwarantuje SPD, to wpłynie na wynik wyborów partyjnych w tym, bo przed podpisaniem tego dokumentu koalicyjnego, już po zaakceptowaniu go, wyborcy SPD oczekiwali właśnie jakichś zysków politycznych. Ja no po prostu to dała, żeby ten wybór był pozytywny w stosunku do zaakceptowania tej umowy koalicyjnej. I to było pociągnięcie absolutnie polityczno-taktyczne.
Ekipa rozmawiająca o sprawach niemieckich w studiu Poranka Wnet się powiększyła. Do studia przyszła pani Olga Doleśniak-Harczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Tygodnik Nowe Państwo.
Miesięcznik Nowe Państwo.
Proszę pani, rozmawiamy o tym, jak będzie wyglądał nowy niemiecki rząd. Rozmawiamy o czwartej kadencji pani Angeli Merkel jako kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. No i chyba teraz moment, żebyśmy porozmawiali o poszczególnych ministrach. To może zacznijmy od tego, kto właściwie będzie kierował niemiecką dyplomacją.
Angela Merkel w osobie Heiko Maasa. Może w ten sposób to znaczy... To będzie...
Jeżeli mogę uzupełnić, to jest prawda oczywiście, tylko że tutaj pani kanclerz doskonale wie, że będzie prowadzić całą politykę europejską. Maas nie ma tego doświadczenia oczywiście, które ma pani Merkel, więc tutaj zgadzam się absolutnie z przedmówczynią, że raczej będzie go prowadzić. On musi się też tak włączyć w tę nową strukturę. On nie ma żadnego doświadczenia na tym polu, oprócz tego, że tam się spotykali kiedyś jako ministrowie tam sprawiedliwości gdzieś w Unii Europejskiej, ale to nie jest to. On pochodzi z takiego małego kraju Sary, Saarland po niemiecku, tam zrobił jakąś karierę, ale przegrał ostatnie trzy wybory, więc raczej wyciągnięty został przez Gabriela, poprzedniego ministra spraw zagranicznych, przeciągnięty tutaj do centrali i to jest taki człowiek, którego wspierał cała kariera polityczna tego człowieka oparta jest na dwóch osobach w sumie, na Lafontaine'ie.
Który w zasadzie wciągnął do partii.
Wciągnął go do partii. Oczywiście pani dotychczasowa premier tego kraju, a teraz sekretarz generalny Karrenbauer.
Tak, tak. Annegret Kamp-Karrenbauer, ona w zasadzie o włos nie przegrała z nim nawet w kraju Sary. Ja pamiętam, tam był stosunek 25 do 26 głosów i w zasadzie w drugim podejściu w kraju Sary udało mu się dopiero w ogóle wyjść na swoje, ale no pozostał tym drugim. Natomiast od 2013 roku odnotowujemy taki rozkwit kariery Heiko Maasa na poziomie federalnym. Jest to kariera w sumie taka dosyć nietypowa. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, Heiko Maas jako minister sprawiedliwości to nie był polityk, który mógł się pochwalić jakimiś specjalnymi sukcesami. Wystarczy tutaj wspomnieć o kontrowersjach z tym prawem dotyczącym cenzury w sieci de facto, którego padł również ofiarą sam Heiko Maas, ponieważ jak się okazało, zgodnie z prawem, które przeforsował, został usunięty jego własny tweet z 2010 roku, którym nazwał Tilo Saracina idiotą, więc to jest taki miecz obosieczny i on też również troszeczkę został zadraśnięty, mam wrażenie. Co do tej dyplomacji, przepraszam, ja się zgodzę, on nie ma oczywiście żadnego pojęcia o dyplomacji. Może to troszeczkę ostro powiedziane, ale wydaje mi się, że adekwatne do sytuacji. I Zygmunt Gabriel, można powiedzieć, że wyhodował sobie tą taką małą żmiję na własnym łonie.
Może ja bym jeszcze ad vocem tutaj uzupełnił to, co pani powiedziała. Ja myślę, że to jest dalszy proces marginalizacji MSZ-u w Niemczech. Urząd Kanclerski będzie prowadził tą właściwą politykę zagraniczną bezpieczeństwa. To jest ewidentne.
A to odejście od... Nie, może nie z polityki, ale przynajmniej odejście od polityki rządowej Zygmara Gabriela, to ono było spowodowane jakimiś wewnątrz SPD-owskimi rozrywkami? Czy to było wymuszone przez panią kanclerz, która nie chciała go w rządzie? O co chodzi?
To znaczy SPD zachowuje się tak, jak się ciągle zachowywała. To są permanentne konflikty i dlatego jeżeli chodzi o tą koalicję, która teraz powstała, też może dojść do jakiegoś tam wewnętrznych rozgrywek wewnątrz tej partii. Ta partia nie potrafi po prostu skonsolidować swojego przekazu na zewnątrz, politycznie, w politycznym wymiarze. Tak jak tutaj kiedyś powiedziałem u pana redaktora, wystarczy tylko dojść do władzy w SPD i zaczynają się jakieś walki koteryjne, jakieś nie wiadomo co. Oni sami demontują własnych swoich przywódców, więc to jest bardzo negatywne. Tutaj był jeszcze jeden element charakteru Gabriela, bym powiedział. Gabriel to jest taki, jakby powiedział, ego jest ponad Gabrielem, jego własne, więc on miał różne ambicje. Zresztą ja uważam, z punktu widzenia interesów niemieckich, był bardzo dobry.
On był naprawdę dobry
spraw zagranicznych.
Poza sprawami izraelskimi.
Tak, gdzie, oczywiście, no bo tam był ten konflikt.
Tak jest, no.
On, jak ja byłem teraz w Monachium, jak żeśmy rozmawiali tutaj, to widziałem, jak on wychodził z tej rozmowy z Ławrowem, dyskutowali na temat zniesienia tych sankcji i to on reprezentuje absolutnie egoistyczny interes niemiecki w Europie. Tak bym to powiedział. Tutaj jest tym tego. I on po prostu jest... I to jest taka przesłanka espedowska, bym powiedział, bo to jest takie powiedzmy, otwarcie na Rosję przy oczywiście współpracy z tak zwanym cywilizacyjnym Zachodem. No. Podstawa oczywiście bezpieczeństwa Niemiec w dalszym ciągu zostaje NATO i to cała ta struktura, ale oni tak wchodzą w pewnym stosie politycznym rozkroku. Nie? Chcieliby tu, trochę tam. Zarzucają na przykład Trumpowi ten egoizm jakiś polityczny, ten America first, a ja myślę, że to jest Germany first tutaj w Europie i to jest ewidentne. Są różne rzeczy. Solidarność NATO, polityczna, polityka bezpieczeństwa, to jest NATO, niewypełnianie tego elementu 2%, to się mówi, ta Bundeswehra, która nie funkcjonuje, która tam w 2019 roku przejmie te zadania flanki wschodniej. To są takie elementy, które są dla nas bardzo ważne i tu Niemcy muszą się określić. Myślę, że ta koalicja, ona się w tym wymiarze czasowym nie określi. Ona chce zatrzymać to, co jest. To tak jak Adenauer zawsze mówił na końcu, że zostawmy to, co funkcjonuje i jest okej. Okay, więc oni nic nie rewolucyjnego...
Słynna denazyfikacja, dzięki tej postawie odkryła w martwym punkcie.
Oni po prostu nie, że tak powiem, nie zrobią nic takiego, co by było dla nas, że tak powiem, istotne politycznie. A poza tym, no nie oszukujmy się, oni mają też konflikt i to jest nieprawda, że się mówi, że jest jakaś współpraca między Francją a Niemcami. Ona jest oczywiście, ale tam jest duży konflikt na temat planu, co zrobimy z tą Europą, czy robimy w ogóle nową Europę, czy będzie Polska i Węgry w tej Europie. Są dyskusje, były minister spraw zagranicznych Fischer z Zielonych, on w swojej książce to opisuje. Nowa, jeżeli dojdzie do budowy nowej struktury europejskiej, on nie widzi tam ani Polski, ani Węgier, więc to są takie nowe tendencje, jak już to funkcjonuje w obszarze publicznym, to zaczynam się zastanawiać na tym, o co tutaj chodzi. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chce się odgrywać rolę jakąś decydującą w stosunkach międzynarodowych, to trzeba interweniować w tych stosunkach, trzeba się brać udział w tych stosunkach. Syria, uważam, przed tym Libia, Syria jest takim elementem, gdzie Niemcy po prostu nie biorą udziału w najważniejszym konflikcie mocarstwowym, uważam, w tej chwili na świecie.
Znaczy oni sobie ten konflikt ściągają polityką migracyjną, także na swój własny grunt. Natomiast ja chciałam uzupełnić to, co pan wspomniał odnośnie do Francji, do Niemiec. Jednak w tej umowie koalicyjnej niemieckiej Francja stoi na pierwszym miejscu. Później jest Polska. Są również wspomniane Węgry i fakt historyczny, że gdyby nie Polska, gdyby nie Węgry, gdyby nie jednak bunt tutaj antykomunistyczny w Europie Centralnej, to w zasadzie ten upadek żelaznej kurtyny nie miałby w ogóle możliwości.
Ale czy to nie są trochę takie tylko ozdobniki polityczno-prawne?
Owszem, to jest też sztuka dyplomacji. Natomiast co do Francji, przecież Heiko Maas po zaprzysiężeniu dzisiaj jedzie do Paryża spotkać się ze swoim odpowiednikiem, z ministrem spraw zagranicznych Francji. Natomiast Angela Merkel już zapowiedziała, że zabiera Olafa Scholza i przed szczytem tym pod koniec marca brukselskim Unii Europejskiej będzie rozmawiała z Macronem, ponieważ tak jak pan wspomniał, tam są poważne różnice. Oficjalnie będą rozmawiali o sprawach opodatkowania firm niemieckich, francuskich, o stosunkach jakichś tam gospodarczych, ale nieoficjalnie mówi się o tym, że jest konflikt co do na przykład obsady komisarza Unii Europejskiej, czyli sprawy nominacji. Druga kwestia to jest też ten prymat Francji jako państwa, które chciałoby mieć wpływ na te struktury militarne Unii Europejskiej, wspólnotowe, które się tworzą, a Niemcy tutaj jednak, no i oczywiście kwestia budżetu, osobny budżet dla strefy euro, osobny minister strefy euro. To wszystko, czego Francja chce, Niemcy tutaj na razie się wycofują.
Są zdystansowane i tutaj znowu zupełnie to, co pani powiedziała. W piątek oczywiście spotykają się ministrowie finansów. Scholz, który jest, że tak powiem, z SPD, jedzie do Paryża i tam dyskutuje. Poza tym oba państwa przygotowują tą konferencję, szczyt unijny teraz, marcowy, 22-23 marca i też będą dyskutować na ten temat, ale problemy są, uważam, nie do przezwyciężenia w tym duecie europejskim. Tam są jeszcze inne rzeczy. Oczywiście, że się w takiej umowie mówi bardzo dużo o Europie, mówi się bardzo dużo o polityce bezpieczeństwa, mówi się bardzo dużo. Tak jak o Polsce, ale tutaj ja bym poszedł w kierunku pana redaktora, to jest znowu to samo. Niemcy mówią znowu o Polsce, że chcą współpracować, tylko zdaje się, do tej pory nie zrozumiały, że tam w tej Europie Środkowo-Wschodniej doszło do różnych zmian. I po prostu ta umowa koalicyjna podkreśla tylko to, co było w przeszłości. Powiemy to, tam jeszcze dodatek jest na temat Trójkąta Weimarskiego, żeby można było rozwinąć jakąś sytuację, ale i armie europejskie, może to jest ważne, a armii Europejczyków mówią, nie europejskiej, to znaczy chodzi o integrację głęboką w Unii Europejskiej i dopiero na tym, na tej platformie odbiją się i mogą grać jakąś taką rolę globalną. Ale to są, jeszcze raz powtarzam, to jest saturatyzacja, to jest tylko zaklepanie tego, co już jest. Przede wszystkim polityka wewnętrzna odgrywa tam bardzo istotną rolę, to znaczy zabezpieczenie, że tak powiem, tego poziomu życia tego społeczeństwa niemieckiego. Już nie wyjścia poza, tylko zabezpieczenie tego dobrobytu, bo już nie ma szans, żeby inaczej to zrobić.
Zastanawiam się, jeśli chodzi o te różnice tak naprawdę między tymi dwoma partiami, między SPD a CDU, ponieważ oni już tyle lat jakby razem rządzą. Czy to jest tak, że te różnice rzeczywiście między nimi wciąż istnieją, czy to wszystko jest takie wymiana po prostu ludzi w obrębie tego samego establishmentu, a te partyjne książeczki już przestają mieć znaczenie?
Teraz właśnie następuje odnowa wizerunkowa jednak. Powiedzmy, ludzie młodzi. Zwiększenie udziału kobiet, pani, która pochodzi z Ostu, była burmistrz Neukölln, to są jednak jakieś takie wskazówki pozwalające postawić tezę, że Angela Merkel, że dotarły do niej te wszystkie sygnały, że jednak niemiecka polityka potrzebuje odnowy, ponieważ to ona jest główną rozstrzygającą i rozgrywającą, to ministrowie nowi, również ci niepokorni, będą się musieli dopasować albo wypadną z gry w pewnym momencie, tak jak mieliśmy w przypadku, nie wiem, Ronalda Kocha czy Friedricha Merca, prawda? Ja tutaj widzę takiego następcę Friedricha Merca w osobie Jensa Spahna, który jest niesamowicie ambitny i ewidentnie stawia na taki rozwój bardzo... w pojęciu bardzo indywidualnym. On nie jest graczem zespołowym i w zasadzie na przykładzie Spahna widać, jak podzielona jest również sama CDU, te jego wypowiedzi dotyczące Hartz IV, tego zasiłku dla bezrobotnych. Jego wypowiedzi dotyczące banków żywności, które rozpoczęły się od afery Esenetafel, która przestała wydawać żywność imigrantom. To pokazuje to na podziały, ale co jeszcze? Jest Agenda 2010 i to jest kula u nogi SPD. To jest coś, czego SPD chciałoby się wizerunkowo pozbyć. Ja tutaj pozwoliłam sobie przynieść. Wygrzebałam gdzieś z szuflady. To
taka jest ładna czerwona książeczka.
Piękna czerwona książeczka z białym napisem Agenda 2010. Niemcy tutaj po prostu będą walczyć właśnie o ten dobrobyt, o zachowanie tego status quo na poziomie socjalnym, o którym pan wspomniał. I owszem, walczyli. 2003 rok, marzec, mija właśnie 15 lat od momentu ogłoszenia tej agendy. Co się działo później, wiemy. Mamy dzisiaj tego skutki i one to są poważne skutki społeczne. Przypomnę tylko, że 8 milionów Niemców w tym momencie pobiera różnego rodzaju zasiłki.
Tak, to jest oczywiście prawda, ale ja myślę zupełnie o jedną rzecz, mi się bardzo istotną, to jest, my mamy, bo pan pytał o dwie partie, CDU, SPD, czy one się różnią, czy się nie różnią. One się nie różnią w pewnym wymiarze ze względu na kryzys partyjny, systemu partyjnego w Niemczech. On się wypalił z tego względu, że mamy nową strukturę rozwojową, wszystko się przenosi do sieci, digitalizacja, ona eliminuje te wartości takiej partii jak SPD, ona wykonała pewne zadanie i już powinna zejść ze sceny politycznej. To jest ten kryzys, ludzie nie wiedzą, czy wyborcy nie wiedzą, po co w ogóle ta partia jeszcze istnieje.
Bo, 154 lata to
tak,
długo.
To jest bardzo dużo, tak. Długi okres czasu.
No i w różnych krajach zachodniej Europy już powoli te partie lewicowe znikają. We Francji, bardzo, teraz we Włoszech, porażka lewicy.
To jest bardzo dobre pytanie, czy stwierdzenie, Niemcy się przestraszyły oczywiście wyboru we Włoszech. To jest nowa tendencja i teraz pytanie, co to jest mainstream w Europie? Czy to jest to, co było do tej pory, nie? Ta poprawna stara Europa, czy to, co się dopiero teraz rodzi we wszystkich, nawet w starej Europie? I tu są te zagrożenia. To jest problem ideologiczny oczywiście i modelu Europy na przyszłość. Co zrobimy z tą Europą i kto by ją będzie prowadził? I tutaj Niemcy oczywiście nie mają nic do zaproponowania.
Ale będzie test, bo 14 października wybory Bawarii i tam już AfD bardzo mocno szykuje się do tych wyborów, są naprawdę zmobilizowani. Ogłosili ostatnio nawet, że liczba członków AfD w Bawarii przekroczyła 4000 osób, co oczywiście jest niesamowitym wynikiem i szacuje się już teraz, Instytut Forsa szacuje, że AfD może mieć tutaj drugie miejsce, jeżeli chodzi o mandaty do Landtagu.
A stało się coś, co w Bawarii było nieprzewidziane. Długo żyłem w Bawarii, więc doskonale to wiem. Jest coś prawicowego bardziej od prawicy
CSU.
Tak, tak. Jest coś na prawo.
To jest nowa opcja. To jest to oczywiście, co pani tu powiedziała, to AfD, ale jest, i żeby zapobiec właśnie takiemu rozwoju sytuacji, no bo tutaj będzie test, oczywiście pierwsze wybory po zaprzysiężeniu rządu, to jest wprowadzenie zmiany tej nazwy tego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Heimat.
To znaczy takie,
że to Heimat każdy wie, o co chodzi, żeby tak się w tych
zagospodarować. Ale Zichofer się, przepraszam, przyjęzyczył na konferencji w
poniedziałek. Muzeum powiedział.
Powiedział Heimat Muzeum. I tam oczywiście był śmiech, ponieważ od razu wszyscy zrozumieli, że być może Edmund Stoiber ma bardzo godnego następcę, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie przejęzyczenia.
To znaczy, myślę, że on się nie przejęzyczył. On powiedział po prostu tak, jak myślał, tylko po prostu mu to wyszło. To są. Dzisiaj Niemcy myślą bardziej o przeszłości, która była fajna, było spokojnie, i wszyscy nas podziwiali, myśmy korzystali z tego. No nie, zawsze korzystali ze wszystkich struktur europejskich i światowych, żeby...
To zależy, jaką przeszłość pan ma na myśli,
nie mówię przeszłości od 49 roku. Oczywiście, żeby było jasne, tutaj o tej starej Republiki Federalnej, która była taka fajna, można było dyskutować i wszyscy wiedzieli, co będzie jutro i pojutrze. Nie? To jest takie wykorzystywanie struktur bez uczestnictwa w nich. Nie? I to muszą Niemcy zmienić, jeżeli w ogóle chcą odgrywać jakąś rolę. Ale ja nie widzę tutaj takiej siły politycznej, żeby właśnie pchnęła te Niemcy w tym kierunku, a poza tym do końca nie wiemy, czy ta kadencja tej pani Merkel przetrwa te 4 lata.
To zanim się dowiemy, to jeszcze powiedzmy, jakie inne silne osobowości są w tym rządzie, na których ministrów należy zwrócić uwagę, proszę państwa.
Scholz jest zdecydowanie ta osobowość, on jest wybitnym politykiem, uważam. Zresztą ma już doświadczenie, bo był tam...
On jest manipulatorem,
zresztą poniósł pewną klęskę, państwo na pewno pamiętacie, TG20, to posiedzenie w Hamburgu, kiedy była ta afera, że on tam nie potrafił ten minister spraw wewnętrznych, no bo tam jego tego tym w Senacie nie potrafił tutaj, że tak powiem, okiełznać tych sił.
On zapewnił bezpieczeństwo swoje własne tak.
No i tego, ale on jest tutaj oczywiście bardzo silną osobowością. Współpracuje razem z panią Nales. To jest oczywiście, on jest teraz tym komisarycznym szefem partii, ona będzie szefem partii. On jest nie tylko ministrem finansów, ale wicekanclerzem, będzie miał bezpośredni wpływ na zna bardzo dobrze panią Merkel. Oni się znają bardzo dobrze, akceptują się. To jest bardzo ważne. To, co powiedziałem na samym początku, jakśmy tu zaczęli tą rozmowę, ta trójka, Merkel, Scholz, Seehofer, oni się doskonale znają, to znaczy nie będzie żadnych tam, że tak powiem, rozgrywek przeciwko sobie w tym rządzie. Więc tutaj jest taka pewna, że na pewno Scholz wychodzi poza tą strukturę tej takiej SPD, ale ta SPD też ewoluuje. Mamy bardzo silne młodych wyborców SPD, które oczekują zupełnie coś innego, tej starej gwardii, która ciągle jest ta sama i wszyscy wiedzą, że ciągle jest ta sama, więc nie widzę tutaj takiej, nawiązując do tego, co pan redaktor powiedział, nie widzę takiego młodego człowieka, takiego demiurga, bym powiedział, gdyby poprowadziłby SPD w jakimś innym kierunku.
Znaczy Olaf Scholz jest w tym momencie tym demiurgiem i wszyscy pokładają w nim wielkie nadzieje, zwłaszcza, że on ma opinię człowieka. Bardzo podoba mi się to określenie niemieckich dziennikarzy na Scholza, Scholzomat, ponieważ on mówi, to jest mechanizm, to jest robot, który wychodzi i zaczyna mówić do dziennikarza jakieś takie swoje zdania, natomiast on ma też przydomek Święty Olaf. I to się wzięło z tego, że potrafił scalić bardzo rozproszone struktury partyjne SPD w Hamburgu w 2011 roku i partię poprowadzić praktycznie do zwycięstwa. Natomiast od 2013 roku Scholz ewidentnie patrzy w stronę Berlina i ta jego książka. Proszę państwa, no przecież jeżeli idzie się na konferencję prasową z Seehoferem i z Merkel i reklamuje się książkę, którą napisało się, to jest jego pierwsza książka. Napisał książkę w marcu 2017 roku, została właśnie wydana ta książka. Nazywa się Hoffnungsland. Piękny tytuł i Scholz w zasadzie dokonuje takiej analizy swoich własnych poglądów na Niemcy, na politykę azylową, na przyszłość Europy. To jest człowiek, który miał plan, żeby znaleźć się tam, gdzie się dzisiaj znalazł. Czyli został się zaprzysiężony, on będzie w Berlinie. I ewidentnie Berlin był jego celem. Natomiast co do samego Scholza, jego na przykład stosunku do Andrei Nales, to nie jest taka cukierkowa relacja. Oni się wcale nie lubią za specjalnie, ponieważ to są dwa różne skrzydła SPD. Lewicowe skrzydło i prawicowe skrzydło. Ja zawsze powtarzam, że to jest bardzo dziwne, że prawicowe skrzydło istnieje w SPD, natomiast tak ono istnieje i to jest to skrzydło podpięte pod Schrödera.
Ale czy jest, to skoro już o prawicowych skrzydłach, to czy jest prawicowe skrzydło w CDU, czy tam są jakieś
którzy chodzą do kościoła na przykład. Ale SPD jeszcze, przecież ilu katolików jest w SPD? No przecież Mas jest katolikiem, Nales jest katoliczką, Nales służyła do mszy. Przecież to nie są ludzie, którzy są jacyś tacy, nie wiem, odcięci od korzeni czy od spraw religijnych.
Mas jest katolik.
Mas jest katolikiem. Więc no, to nie przekłada się oczywiście w życiu, powiedzmy, jakimś tam rodzinnym, czy te wartości gdzieś tam giną po drodze. Natomiast faktycznie oni się deklarują jako katolicy. Co do jeszcze tych podziałów, w SPD te podziały są jednak bardzo wyraźne, a w CDU zawsze to było trzymane podskórnie. Zawsze, tak jak pan powiedział, była dekonstrukcja na przykład liderów w SPD. Teraz co się stało z Schulzem, no przecież to jest jakiś dramat dla tego człowieka.
Proszę państwa, ja już widzę, że państwo byliby w stanie tutaj przez następne 3 godziny
jeszcze parę nocy możemy posiedzieć.
Niemieckich, ja myślę, że parę poranków raczej może zrobimy. Teraz powoli musimy już kończyć, ale powoli, więc każdy może jeszcze z państwa podsumować. Profesor Krzysztof Miszczak.
No my się musimy opierać na tym, co mówi ten dokument koalicyjny, bo to jest taki dokument, który dla Niemców jest zawsze ważny. Zawsze był ważny, bo to jest takie, że tak powiem, konsekwencja jakiegoś tam kompromisu politycznego. Myślę, że Niemcy nie będą siłą taką wiodącą w tej chwili w Europie. Będą raczej rozwiązywać problemy, jeżeli będą uważać, że to są problemy w ich interesie. To znaczy będą prowadzić w dalszym ciągu taką, tak jak kiedyś powiedziałem, takiego politykę miękkiego hegemona, będą współpracować tutaj w Europie oczywiście z tymi siłami, które będą wspierać ich, że tak powiem, interesy narodowe. To się odbija też oczywiście na tych stosunkach z Europą Środkowo-Wschodnią. Niemcy muszą zacząć postrzegać region Europy Środkowej Wschodniej zupełnie inaczej, a nie, ja nie widzę, żeby ta koalicja poszła w tym kierunku, z tego względu, że ona patrzy do tyłu, ona chce zatrzymać to. Ja nie powiedział może muzeum, ale ten skansen niemiecki, który w tej chwili funkcjonuje i nic więcej.
Tak, jest coś w tym. Natomiast to hasło na przykład, które Donald Trump, którego on jest autorem, America First, tutaj Niemcy pierwsze, to co pan powiedział, ale Niemcy pierwsze, nie jako Niemcy, ale jako Unia Europejska, ponieważ to wszystko jest przekładane jednak na ten język brukselski, tak żeby to było strawne, powiedzmy, dla reszty Unii Europejskiej, ale ponieważ nasza część Europy jest bardzo niepokorna, to my się absolutnie z tym nie godzimy. Myślę, że to będzie faktycznie próba zachowania jakiegoś status quo, jeżeli chodzi o nową koalicję. Nie przywiązywałabym się absolutnie natomiast do umowy koalicyjnej. Umowy koalicyjne mamy w Niemczech od lat 60. i one miały służyć tylko i wyłącznie temu, żeby partie się nie pogryzły między sobą. Były nawet trzymane w tajemnicy przez dłuższy czas, ponieważ wzbudzały kontrowersje. To jest kwestia jakiejś umowy między partiami. Znak również dla społeczeństwa, że jest plan na kolejną kadencję. Natomiast wypadałoby zawsze porównać, co udało się na przykład wprowadzić w życie z poprzednich umów koalicyjnych. Wtedy możemy rozmawiać, na ile one są relewantne.
Tylko jedno zdanie.
Jedno zdanie, proszę bardzo.
Ja bym tutaj do końca nie zgodził się z panią. Ja uważam, że niemiecki odbiór umów między partiami jest bardzo ważny. Niemcy to po prostu lubią, mieć dokument jakiś, na który się mogą powoływać. On może być nieważny oczywiście, bo on jest skierowany do społeczeństwa, żeby pokazać, że coś robimy i coś jest i na czym się możemy opierać, ale to jest też eliminacja pewnych konfliktów wewnątrz tego społeczeństwa. Mamy coś i mamy jakiś kierunek. Niemcy potrzebują kierunku. Oni w tej chwili tego kierunku nie mają.
I musimy kończyć, ale ja nie mogę dopuścić, żeby kobieta nie miała ostatniego zdania w Radiu Wnet.
Ależ oczywiście skorzystam. Ta umowa koalicyjna może nadawać kierunek w sensie teoretycznym, natomiast Niemcy jako tacy są coraz bardziej skłóceni i jak rozmawia się z Niemcami, no to widać, jak zachowują się na zewnątrz, a jak te rozmowy wyglądają na pułapie prywatnym, kiedy mogą powiedzieć to, co myślą. Więc to nie jest tak do końca, że oni są tacy bardzo łagodni i zgodni.
I naprawdę wszystko, przepraszam, się wtrącam tutaj, ale uważam, że my ciągle popełniamy jakiś błąd. Patrząc z perspektywy Warszawy, my mamy dzisiaj do czynienia z innymi Niemcami. To znaczy, to oni są te Niemcy, które były na samym początku. My tak postrzegamy te Niemcy historycznie. To jest pewna część polityki i narracji niemieckiej. My mamy nowe społeczeństwo w Niemczech. Musimy też wziąć to pod uwagę w dyskusji i nawiązywaniu kontaktów z tym społeczeństwem. My mamy bardzo mało kontaktów polskiej elity, klasa polityczna z dzisiejszą elitą rządzącą w Niemczech. Musimy to zmienić oczywiście, żeby dowiedzieć się, o co tam naprawdę chodzi.
Właśnie dlatego w Poranku Wnet.
Tu się zgodzę akurat. Kontakty przede wszystkim.
Poranku Wnet są ludzie, które te kontakty niemieckie mają. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Krzysztof Miszczak i Olga Doleśnik-Harczuk dyskutowali
dziękuję, pięknie, dobrego dnia.
O nowym rządzie wiecznej Angeli Merkel w Niemczech, a teraz przez chwilę zaśpiewa Jim Morrison.